Rozpoczynamy naszą audycję szukając Słowa Bożego. To medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to uroczystość zesłania Ducha Świętego. W naszym studiu ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, proboszcz w parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji łowickiej, jest z całą grupą dzieci. Zanim Duch Święty, to tak po kolei każdy, kto jest w studiu, niech poda swoje imię. Masz na imię?
Bartek.
Bartek.
Mam na imię Marysia.
Mam na imię Basia.
Mam na imię Oliwia.
Mam na imię Kasia.
Mam na imię Marysia.
Jest z nami jeszcze?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam bardzo serdecznie naszych drogich słuchaczy. Wraz, jak słyszeliśmy, z grupą dzieci pierwszokomunijnych, dzieci, które niecałe 2 tygodnie temu po raz pierwszy przystąpiły w sposób pełny do sakramentu Eucharystii.
Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dary i łaski.
Tak jak zapowiedział ojciec Benedykt, najbliższą niedzielę będziemy radowali się uroczystością zesłania Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnicy, bo to dawne święto tygodni, 7 tygodni, plus ten jeszcze jeden dzień po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Radość naszych świąt paschalnych przez tę właśnie uroczystość jest dopełniona. Przypomnę, to dobrze zresztą wiemy, że uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy ten piękny i bardzo radosny w życiu Kościoła, a więc w naszym życiu okres, jakim jest czas Wielkanocy. Dlaczego jest to tak ważne święto tytułem wprowadzenia przed czytaniami? Otóż Pan Jezus, mistrz z Nazaretu, polecił swoim uczniom iść na cały świat i głosić Jego Ewangelię. Ale to dopiero Duch Święty uzdolnił ich do tego, aby mieli siłę i odwagę podjąć tę misję z całą mocą. Syn Boży obdarzył nas łaską dziecięstwa Bożego. Ale to Duch Święty sprawia, że możemy naprawdę nazywać Boga swoim Ojcem, mówić do Niego, jak napisał święty Paweł Apostoł, Abba, Ojcze. Chrystus Pan obdarzył nas wolnością, ale to dopiero dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni w sposób właściwy z tej wolności w pełni korzystać. I w końcu ten, który jest prawdą, objawił nam ją, bo Chrystus mówi, ja jestem prawdą. Ale to całej prawdy, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, ma nas doprowadzić Duch Święty. To wszystko pokazuje tę niezwykłą ważność uroczystości, którą będziemy się radowali w najbliższą niedzielę. Uroczystości zesłania Ducha Świętego. Nasza chrześcijańska radość z wyzwolenia z grzechu i obdarzenia łaską dziecięctwa Bożego nabiera pełnego wymiaru. A czytania, które wysłuchamy, już zapowiem, że czytania zarówno z psalmem będą w wykonaniu przybyłych tutaj na pielgrzymkę do Torunia dzieci pierwszokomunijnych, pozwolą nam wniknąć, przynajmniej częściowo, w tę wielką tajemnicę naszej wiary. Pierwsze czytanie przeczyta Oliwia.
Czytanie Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się w tłumie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadokii, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamifilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy i głosząc w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże.
Pierwsze niedzielne czytanie, przeznaczone na uroczystość zesłania Ducha Świętego, to oczywiście opis tego wielkiego i pięknego wydarzenia, który nam przedstawił święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Nasze dzisiejsze rozważanie chcę zacząć od szeregu nazw tych różnych krajów, krain, narodów, państw, które słyszeliśmy już w dzisiejszej audycji, a będziemy ponownie słyszeli w niedzielę. 16 różnych nazw. Gdybyśmy to zaznaczyli na dzisiejszej mapie, poczynając od Partów, Medów i Elamitów, to przeszlibyśmy mniej więcej od terenów dzisiejszego Iranu, a może nawet Pakistanu, jeszcze bardziej przechodząc na wschód, aż po tereny dzisiejszej północnej Afryki. A więc bardzo duży region, bardzo duży obszar. Święty Łukasz, jako autor dziejów, jako autor Ewangelii, a następnie Dziejów Apostolskich, daje nam się poznać jako bardzo dobry historyk, jak i również geograf. Zwykliśmy patrzeć na tego autora biblijnego jako na lekarza, taka się zachowała tradycja, na piewce, tak go określił Dante Alighieri, piewce Bożego Miłosierdzia, ale warto pamiętać, że to też znakomity historyk. Właśnie w tej Ewangelii znajdziemy wiele odniesień do historii i to na wzór historiografii greckich, historyków greckich. Ale to również autor, który zwraca uwagę na geografię, na miejsca, w których wydarzyły się ważne wydarzenia w życiu Pana Jezusa, jak i również później apostołów Piotra, ale przede wszystkim świętego Pawła. Mówię o tym z perspektywy właśnie świętego Łukasza, czy tych czasów, tutaj mówimy o pierwszym wieku po Chrystusie, te nazwy są niezwykle interesujące, bo część z nich odnosi się do ziem, do tych krain, przez które przeszedł kilka wieków wcześniej Aleksander Macedoński, zwany Wielkim. A więc ten wybitny wódz, który wyruszając z terenów dzisiejszej Macedonii, z terenów dzisiejszej północnej Grecji, przeszedł przez całą dzisiejszą Turcję, Bliski Wschód, Egipt, a później dalej właśnie poprzez dzisiejszy Irak, Iran, docierając na tereny dzisiejszego Pakistanu. I wszystkie te ziemie podbijał, podporządkowywał sobie. Przykładowo Partowie, Medowie, Elamici. Inne z kolei nazwy związane są z podbojami Imperium Rzymskiego. I w ten sposób święty Łukasz daje nam bardzo ciekawą mapę pod względem historycznym. Gdybyśmy właśnie te dwie wielkie kampanie, wielkie, ale w skutkach czasami bardzo tragiczne, ale to już pomijam, nałożyli na siebie, w ten sposób otrzymujemy niejako starożytny podbój świata. To, co właśnie było zdobywane zbrojnie, to, co było zagarniane przemocą i ustanawiane siłą, nowe państwo ustanawiane siłą, teraz święty Łukasz mówi, że do Jerozolimy, do tego jednego miejsca, zgodnie przybyli ludzie z tych podbitych terenów. I w ten sposób, wydaje się właśnie po tym historycznym wprowadzeniu, możemy powiedzieć, dlaczego święty Łukasz wymienia tych 16 nie zawsze do końca nam znanych krain, narodów. Otóż pokazuje, że Duch Święty będzie obejmował poprzez nauczanie apostołów właśnie to, co chciał zrobić człowiek. Że Duch Święty będzie rozlewał swoje dary na cały ten obszar, który niegdyś miał być zagarnięty z woli ludzkiej. I rzecz ciekawa, że ludzie, którzy przybyli z tak różnych rejonów ówczesnego znanego świata, zaczęli rozumieć, co mówi święty Piotr. Właśnie ta pierwsza homilia Kościoła, którą wygłosił pierwszy papież, możemy powiedzieć, ta pierwsza piotrowa papieska katecheza, wypowiedziana z okna wieczernika, wypowiedziana w konkretnym języku, zostaje zrozumiana przez wszystkie narody. I tu można zadać pytanie, kolejne pytanie, jak możliwa jest taka sprawność językowa? I moi drodzy, odpowiedź na to jest tylko jedna. Apostołowie, zgodnie z obietnicą Pana Jezusa, otrzymali Ducha Świętego w tej bardzo widzialnej i słyszalnej postaci. On, Duch Święty, ożywił ich serca miłością. A właśnie miłość jest językiem Boga, który w ten sposób przemawia do każdego z nas. Miłość sprawiła wzajemne zrozumienie i jednocześnie budzący się zachwyt tych wszystkich narodów. Brakowało takiej jedności, brakowało tej miłości podczas budowy wieży Babel. Bardzo często właśnie te dwa wielkie wydarzenia biblijne, zarówno budowę wieży Babel, zestawia się jako przeciwieństwo do wydarzenia Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego. Tak na marginesie, też można dodać, patrząc historycznie, że budowniczymi wieży Babel byli prawdopodobnie wymienieni przez świętego Łukasza w pierwszym niedzielnym czytaniu mieszkańcy Mezopotamii. Budowa wieży Babel przyniosła podziały i poróżnienie językowe, że każdy zaczął mówić swoim językiem. Zesłanie Ducha Świętego z kolei przeciwnie przyczyniło się do jedności, do wzajemnego słuchania i rozumienia. Teraz miłość rozlana w naszych sercach, rozlana w Kościele, miłość, którą jest obdarzony cały Kościół, wprowadza tę jedność, dzięki której mogą być głoszone wielkie dzieła Boże. W dzisiejszej naszej audycji Szukając Słowa także będzie zaśpiewany psalm i po psalmie krótki komentarz. Bardzo proszę, aby teraz Kasia zaśpiewała psalm, który usłyszymy w niedzielę.
Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w prosie obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje dzieł swoich. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Już te słowa w dzisiejszej audycji słyszeliśmy tak pięknie zaśpiewane. Te słowa z całą mocą w liturgii słowa będą wyśpiewywane w najbliższą niedzielę. Nie do przecenienia są słowa wypowiedziane ponad 40 lat temu przez naszego świętego Jana Pawła II. Słowa, które my już powtarzamy, jako naszą modlitewną odpowiedź na usłyszane Słowo Boże. Echo tych papieskich słów wciąż rozlega się w naszej ojczyźnie. Ale moi drodzy, dobrze wiemy, że potrzeba nie tylko pamięci, ale codziennego uobecniania tych słów. To znaczy, jak mówi święty Paweł Apostoł, potrzeba życia według ducha. Już psalmista miał świadomość, że gdy Bóg odbierze oddech, w języku hebrajskim oddech, duch, to jest to samo słowo, ruach, czyli gdy Bóg odbierze oddech, a więc ducha, wszystko marnieje i umiera. Duch Święty przynosi nam prawdziwą i pełną moc ożywiającą, czyli obdarza nas pełnym i prawdziwym życiem. Na tym właśnie polega ta upragniona odnowa. To odnowienie, które w proroczy sposób zapowiedział święty Jan Paweł II. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Też słyszeliśmy te słowa. To znaczy niech Bóg raduje się z nas, odrodzonych dzieci Bożych w Duchu Świętym. Drugie niedzielne czytanie z pierwszego listu do Koryntian przeczyta Bartek.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego. Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Także jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Święty Łukasz w pierwszym czytaniu ukazał nam początki jednoczenia się rozproszonej i różnorodnej ludzkości w jeden lud Boży, w jeden święty Kościół. Paweł Apostoł, jak słyszeliśmy w tym odczytanym czytaniu, w tym drugim czytaniu niedzielnym, rozwija tę samą myśl, choć w nieco inny sposób. Mówi on o różnych darach i posługach w Kościele, sprawowanych zgodnie z wolą Bożą i ku chwale Bożej. W jednym i w drugim przypadku sprawcą owej jednoczącej zgodności jest Duch Święty. On jest źródłem jedności. Przykład ludzkiego ciała, jak słyszeliśmy to w czytaniu, jest tutaj bardzo wymowny. Dobrze bowiem wiemy, że pozbawione jakiejkolwiek części, ciało staje się ułomne, a odcięta kończyna jest tak naprawdę bezużyteczna. Dla prawidłowego funkcjonowania ciała, którym jest Kościół, potrzeba ożywiających i jednoczących darów Ducha Świętego. Dlatego święty Paweł Apostoł przypomina: wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem i dlatego właśnie mamy postępować według ducha, a więc postępować zgodnie z miłością, którą on nas obdarza, którą nas obdarowuje. Tylko w ten sposób będziemy stanowili jedność i tworzyli jedno ciało, którym jest Kościół Święty. W naszej audycji Szukając Słowa przechodzimy teraz do Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. W niedzielnej Ewangelii, a więc w ostatni dzień wielkanocnego okresu, wracamy do samego początku, czyli do zmartwychwstania. Do tego dnia, kiedy Pan Jezus ukazał się swoim uczniom. Bardzo wymowny jest ten gest, kiedy Pan Jezus wyciąga dłoń w stronę swoich uczniów. Być może tak właśnie ich powoływał. Tak, być może w taki sposób właśnie powołał świętego Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana, czy też Mateusza, wskazując ręką, wskazując swoją dłonią i mówiąc: pójdź za mną. Wyciągnięta dłoń Pana Jezusa w stronę apostołów w geście, którym, zwróćmy uwagę, święty Jan nazywa tchnieniem, przypomina dzieło stwórcze Pana Boga. On tchnął tchnienie życia, życie, wskutek czego człowiek, jak czytamy na samym początku Pisma Świętego, stał się istotą żywą. teraz Pan Jezus ponawia, a może nawet powiedzieć dokładniej, odnawia to dzieło, udzielając nowego tchnienia, jakim jest sam Duch Święty. Owoc tego daru jest nieporównywalnie większy od tego, co człowiek otrzymał na samym początku. Tchnienie w rajskim ogrodzie wyprowadziło go z niebytu do istnienia. Takie przejście. Jezusowy dar z wieczernika czyni coś znacznie więcej, mianowicie wyprowadza ludzkość ze śmierci duchowej, a więc wiecznego potępienia, do życia dziecka Bożego. Tak dokonuje się właśnie nowe stworzenie. A w kontekście niedzielnej Ewangelii widzimy, że dokonuje się to przez zapowiedź odpuszczenia grzechów. Duch Święty oczyszcza nieustannie ożywczym tchnieniem to, co grzeszne, to, co jest słabe, niemocne i złe w naszych sercach i umysłach, a jednocześnie rozpala nasze serca ogniem swojej boskiej miłości.
W dzisiejszej audycji po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, proboszcz w parafii Świętego Rucha w Boczkach Chełmońskich, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji łowickiej. Wraz z księdzem doktorem, księdzem proboszczem w studiu są dzieci, które przybyły z pielgrzymką do Torunia, dzieci pierwszokomunijne, a my zapraszamy Państwa do współtworzenia tego spotkania nad Słowem Bożym. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryjo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam ojca Benedykta, gości w studiu. Witam serdecznie dzieci pierwszokomunijne. Kłania się Daniel, stały słuchacz Radia Maryja. Chciałem powiedzieć odnośnie czytań tutaj o wieży Babel, że ona została rozpoczęta, budowana w 715 roku przed Chrystusem już. I przy tej budowie pracowało wielu jeńców. Wśród nich ludność uprowadzona z Izraela w 722 roku przed Chrystusem. Uroczysta inauguracja miasta, które nie było jeszcze ukończone, nastąpiła w 766 roku przed Chrystusem. Być może zaproszono na nią także i króla tamtego Nabuchodonozora.
Panie Danielu, spróbujemy tu zweryfikować te informacje u księdza profesora.
Tak. Bardzo dziękujemy panu Danielowi za telefon, ale rzeczywiście, jak ojciec Benedykt powiedział, domaga się tutaj doprecyzowania. Tutaj pan Daniel przytoczył konkretne daty, ogólnie mówiąc dotyczące VIII wieku przed Chrystusem. Rzeczywiście jeszcze była wtedy niewola, ale nie niewola babilońska, ale niewola asyryjska, która spowodowała przeniesienie mieszkańców północnej części Izraela, ale na nieco inne obszary niż tutaj wymienione. Budowa wieży Babel tak naprawdę pod względem biblijnym i chronologicznym nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia. Zwróćmy uwagę, w którym rozdziale jest mowa o budowie wieży Babel. W 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Ten rozdział, podobnie jak poprzednie rozdziały, rozdziały od 1 do 11 rozdziału, są nazywane zgodnie prehistorią biblijną. Myślę, że tutaj już intuicyjnie rozumiemy znaczenie prehistoria, a więc mówimy o czasach, które wymykają nam się spod dokładnej datacji. Po wieży Babel, po budowie wieży Babel od 12 rozdziału Księgi Rodzaju następuje opis historii Abrahama. Życie Abrahama z kolei datuje się mniej więcej na 18 stulecie przed Chrystusem. Gdzieś 1700, orientacyjnie, to jest, tu są daty bardzo umowne, ale mniej więcej 1750 rok przed Chrystusem. Zatem budowa wieży Babel musiałaby, należałoby umieścić jeszcze przed tym okresem. A zatem tutaj właśnie tak zgodnie z podpowiedzią ojca Benedykta pozwalam sobie na tę taką korektę historyczną i chronologiczną.
Przypomnijmy, audycja Szukając Słowa Bożego, nasza medytacja, nasze pytania, spostrzeżenia związane z liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Ta niedziela to uroczystość zesłania Ducha Świętego. W naszym studium dr ksiądz Mariusz Szmajdziński. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Boże, witam serdecznie.
Prosimy.
Ojca, księdza moderatora i grupę lektorów, pielgrzymów, dzieci pierwszokomunijne. Mówi Lucyna z Płocka. No, chciałam się podzielić, że takim doświadczeniem odnowym, dzięki tym właśnie młodym lektorom, dzięki tej wspaniałej atmosferze, jaką stwarzają grupy pielgrzymów, dzieci pierwszokomunijnych, bo naprawdę ta świeżość wiary, ten entuzjazm i ten blask prawdy, który płynie z ust dzieci, no jest szczególnie ujmujący. I za to serdecznie dziękuję. I chcę jeszcze powiedzieć, że liturgia Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, tutaj ksiądz doktor powiedział, no dla nas jest tak mocnym również akcentem w nauczaniu świętego Jana Pawła II, ta słynna homilia z placu Piłsudskiego 79 roku brzmi nam wszystkim wciąż i oby brzmiała. I w refleksji nad listem świętego Pawła chcę jeszcze powiedzieć, że na rekolekcjach oazowych, na których byłam pierwszy raz w 1988 roku w Tykocinie, na zakończenie od animatorki dostaliśmy książkę z taką dedykacją, właśnie z tym fragmentem listu świętego Pawła. I to też takie miłe, ciepłe i serdeczne wspomnienie, bo te rekolekcje wtedy były też dla mnie, dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny taką odnową i takim mocnym umocnieniem naszej wiary, nadziei.
Pani Lucyno, te pieski w tle sprawiły też wiele radości w studium.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. I oddajemy
skłaniam
głos,
się, pozdrawiam. I tak trzymać życzę dzieciom, aby były zawsze tak entuzjastycznie nastawione do Słowa Bożego, do Pisma Świętego.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za to zauważenie i docenienie głosu dzieci podczas audycji Szukając Słowa. Duch Święty, pamiętajmy, sprawia, że Kościół jest wciąż młody. A właśnie taki bardzo młody, dziecięcy głos dzisiaj w tej audycji wybrzmiał przy czytaniu niedzielnych lekcji Słowa Bożego.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Boże, Jerzy Południe.
Prosimy, Panie Jerzy.
Chciałem uściślić się tą wieżę Babel. Wieża Babel była budowana przez pokolenia, które ocalały z potopu. Wieża Babel była po prostu formą takiego upamiętnienia.
Panie Jerzy, nie zapytałem pana Daniela wcześniej, skąd te informacje są czerpane? Tak? Widzę takie zdumienie, daje też głos księdzu doktorowi, takie nasze zdumienie. Skąd te informacje są?
Z Pisma Świętego. Księgi Rodzaju.
Tak, tutaj rzeczywiście z panem Jerzym, już pan Jerzy bardziej blisko czasowo to umieścił. Rzeczywiście opis biblijnego potopu, mieszczący się w tej części, co powiedziałem, w prehistorii biblijnej, jest przedstawiony w rozdziałach od 6 do 9. Opis budowy wieży Babel w 11 rozdziale. Rzeczywiście, powiedzmy, może nie bezpośrednie osoby, które ocalały z potopu, jak Noe i jego synowie, ale na pewno tutaj, gdybyśmy tak patrzyli czysto literalnie, to rzeczywiście dalsze pokolenia. Pamiętajmy, to jest ostatnie wydarzenie, tak jak powiedziałem, w prehistorii biblijnej, ostatni też grzech w tym paśmie grzechu, poczynając od grzechu pierworodnego. I zarówno grzech pierworodny, grzech pierwszych rodziców, jak i grzech, skoro tutaj jest ta wieża Babel wciąż, znaczy no już po raz drugi przywoływana, grzech z kolei budowniczych wieży Babel jest zbieżny. Oba grzechy wynikają z postawy człowieka wobec Boga, że człowiek chce być jak Bóg. Szatan w postaci węża przekonał Ewę: będziecie jak bogowie, gdy zerwiecie ten owoc. Budowniczowie wieży Babel mają to samo myślenie. Będziemy mieli znak, który sprawi, że my będziemy decydować o sobie, prawda? Sięgniemy nieba, a więc będziemy jak Bóg. W jednym i drugim przypadku istotą grzechu jest: Bóg mi jest niepotrzebny. Na tym polega to posłuszeństwo. Właśnie to jest pycha. Odrzucam. Natomiast co do umiejscowień czasowych, powtarzam raz jeszcze, precyzyjnie tego się określić nie da. Natomiast rzeczywiście w takiej sekwencji chronologicznej następuje to po potopie.
Pan Jerzy jeszcze jedno.
Mianowicie chodzi o to, iż zesłanie Ducha Świętego jest związane z tym, iż wszyscy rozumieli swoją mowę niezależnie od państwowości. Budowniczy wieży Babel jako tak, to stosowali tylko jeden język, który został im pomieszany przez Pana Boga na różny sposób. Ośmieliłbym się powiedzieć, iż jeżeli dążymy do jedności, to dążymy do śmierci. Jeżeli dążymy do różnorodności, to wtedy jest to życie. Środowisko, które składa się tylko z jednego gatunku, jest po prostu środowiskiem umierającym. Środowisko, które ma bogactwo różnych gatunków, jest środowiskiem bogatym w życie. To wszystko.
Dziękujemy, panie Jerzy.
Dziękujemy, ale proszę zwrócić uwagę, że przez Pana Jezusa jesteśmy wezwani, ażebyśmy zachowywali jedność. Tutaj chyba trzeba zwrócić uwagę, o jakiej jedności mówimy. Gatunki i tak dalej, powiedzmy, są to sprawa niejako biologii. Natomiast uroczystość zesłania Ducha Świętego podkreśla naszą jedność duchową. Tej jedności brakło właśnie przy budowie wieży Babel, natomiast wydarzenie Pięćdziesiątnicy sprawiło jedność. Natomiast czy rzeczywiście jedność gatunkowa jest zapowiedzią śmierci? Wręcz przeciwnie, ja uważam, że ustalenia i umocnienia gatunku, ale to już są sprawy biologii i jakby zdecydowanie wykraczające poza ramy naszej audycji biblijnej.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak, halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, znaczy ojca Benedykta. Jest to niezwiązany temat, ale skoro się dodzwoniłam, to chciałabym, bo tak tutaj rozmawiamy z paniami z kółka różańcowego i takie mam pytanie. Kiedy apostołowie byli zamknięci w wieczerniku, w pewnym momencie obok wieczernika, czy z wieczernika, wychodzi mężczyzna okryty tylko białym płótnem i biegiem leci do przodu. Kto to był?
No, widzę zdziwienie. Troszeczkę. Nie. Tak, to ksiądz doktor.
Tak. Prosimy. Jedyne wydarzenie, w którym jest mowa, że jest mężczyzna okryty białym płótnem, to Ewangelia według świętego Marka, mianowicie pojmanie Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym. I rzeczywiście tam czytamy o pewnym młodzieńcu, który był okryty jedynie prześcieradłem. To jest 14 rozdział Ewangelii Markowej. Natomiast to są czasy jeszcze, kiedy już apostołowie wyszli razem z Panem Jezusem z wieczernika i przeszli do ogrójca. Chwili pojmania następuje rozproszenie, wręcz ucieczka, jak to pokazuje święty Marek. Ucieczka tak dramatyczna, że ten młodzieniec, który był okryty białym prześcieradłem, był pewnie chwycony przez któregoś z legionistów i on zostawił to prześcieradło i nagi uciekł, prawda, ratując się ucieczką. Natomiast samo wydarzenie stanowi, ukazane tylko przez świętego Marka, stanowi taką inkluzję z drugim opisem, gdzie pojawiają się białe szaty w tej samej Ewangelii, a więc w Ewangelii Markowej, w 16 rozdziale, gdy kobiety przychodzą do grobu, widzą, że grób jest pusty, a widzą właśnie aniołów w bieli, którzy już nie uciekają, ale są zwiastunami dobrej nowiny, że Pan Jezus zmartwychwstał. A zatem tutaj myślę, że chyba pytanie było o tę postać, ale to nie związane z wieczernikiem, tylko z ogrodem oliwnym i pojmaniem Pana Jezusa. Czasami wskazuje się, że to mógł być święty Marek. Na tej podstawie, że tylko on opowiada o tym wydarzeniu w swojej Ewangelii, ale nie jest to argument przekonywujący.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego księdza profesora Wykładowca i także dzieci. Proszę księdza profesora. Ja tutaj ludzie wspominają, prawda, radiosłuchacze wspominają wieżę Babel.
Kto telefonuje?
Dariusz Zamościa. Halo?
Prosimy.
Tutaj radiosłuchacze wspominają wieżę Babel, prawda? Pan Bóg pomieszał języki, żeby ludzie, bo Pan Bóg powiedział, jeżeli razem, prawda, budują, mają jedną mowę, to już nic dla nich niemożliwego nie będzie. I teraz tak, jeżeli mamy odesłanie Ducha Świętego, to jest też nowa wieża, tylko albo nowe miejsce zamiast tamtej wieży, żeby człowiek nie był pyszny i jakby nie szedł bez Boga, więc nową budową wieży jest wieża budowana przez Ducha Świętego. Dlatego w Starym Testamencie jest napisane i nikt nie będzie, prawda, pouczał o Panie, bo wszyscy od najmłodszego do najstarszego znać mnie będą. Więc ta nowa wieża, która ma być budowana, ten pokój jest zesłany przez Ducha Świętego, abyśmy byli jedno w Chrystusie. Że to, co widzieliśmy, to, co oglądaliśmy, co ręce nasze dotykały, jest większe niż to, co ludzie mogli uczynić. Więc mamy odnowienie i odrodzenie w Bogu. Pokój jest owocem zmartwychwstałego. Pokój jest też owocem umęczonego i zmartwychwstałego. Dlatego, jeżeli Jezus stanął po środku, prawda, pokazał im ręce i bok, a to bardzo dużo świadczy. Oto jest nowe niebo i nowa ziemia. Jakby nowy sąd, ale też i odkupienie tutaj, bo to jest właśnie owocem Ducha Świętego. To jest jedność, to jest wieża, ale to już jest wieża Chrystusa, a nie wieża ludzka. I tutaj proszę księdza profesora o dopowiedzenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Panie Danielu, nie ma właściwie tutaj niczego do powiedzenia. Właśnie bardzo pochwalam, gratuluję wręcz takiego czytania i rozumienia Pisma Świętego. Nie skupiania się pod względem chronologicznym, na przykład kiedy była budowana wieża Babel, ale właśnie jakie ma znaczenie to duchowe dla nas, żyjących na pewno kilka tysięcy lat po tym wydarzeniu. I tak jak powiedziałem, że wieża Babel, opis budowy wieży Babel jest przywoływany w tym kontekście, w tym przeciwieństwie do wydarzenia Pięćdziesiątnicy, do zesłania Ducha Świętego. Tam rozproszenie, pomieszanie języków przy budowie wieży Babel, a tutaj z kolei przeciwnie, zjednoczenie i wzajemnie zrozumienie, że wszyscy rozumieli te wielkie dzieła Boże, tę pierwszą piotrową, papieską, można powiedzieć, katechezę. I przyznam się, że bardzo spodobało mi się to porównanie pana Daniela do budowania już od samego początku Kościoła jako wieży, chociażby nawet tej opozycji do budowy wieży. Wieży, która będzie znakiem, Bożym znakiem i Bożą jednością dla całego świata. I rzeczywiście taka jest rola Kościoła.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mój imię Paweł, szczęść Boże wszystkim zgromadzonym w studiu. Ja chciałem po prostu uzyskać potwierdzenie słuszności mojego myślenia, bo bardzo ciekawie brzmi to sformułowanie w Ewangelii, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Nie będą, tylko są. Ja tak to rozumiem, że wyroki Boże w sprawie grzeszności ludzkiej już są wydane, natomiast orzeka je dopiero w trakcie spowiedzi spowiednik i czyni to po prostu posługując się rozeznaniem w Duchu Świętym. To tyle. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, panie Pawle. Natomiast czy wyroki Boże są wydane? Na pewno Bóg zna nasze myśli, nasze serca, zna nasze życie, zna życie każdego człowieka, który był przed nami, całych tych pokoleń obecnej ludzkości i także pokoleń, które nastąpią po nas. Natomiast jeżeli byśmy przyjęli, że wyroki Boże są już wydane, jest to niejako swego rodzaju predestynacjonizm, czyli przeznaczenie. Pamiętajmy, że każdy z nas, jako dziecko Boże, właśnie jako ten, który jest odnowiony przez Ducha Świętego, cieszy się wolnością. Bóg zna, oczywiście, i wie, jak będzie wyglądało nasze życie w swojej wszechwiedzy i w swojej wszechmocy. Natomiast to, że są im odpuszczone, czy będą zatrzymane, nie jest jedynie tylko wypowiedzeniem poprzez Kościół czy sakramentalną posługę tego, co już Bóg ustalił. Nie. Bóg jest wiecznym teraz. Imieniem Pana Boga jest Jego obecność. I my spotykamy się i tego, co doświadczamy, na przykład w sakramencie pojednania, jest całkowicie nowym, aktualnym wydarzeniem. Nie przypieczętowaniem tego, co już Bóg podjął, ale właśnie tego, przypieczętowaniem tego, jak my podeszliśmy na przykład do naszej spowiedzi, przypieczętowaniem naszych wyborów, naszych decyzji, naszego życia. Z Duchem Świętym bądź przeciwko Duchowi Świętemu, bez Niego.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, ja takie krótkie świadectwo dam. Była katecheza u Was, ale kiedyś ja brałam udział w tej katechezie i mówię, że łaska jest to wiara, nadzieja, miłość, miłosierdzie, doświadczenie mistyczne. Ojciec Janusz potwierdził, rano się budzę i słyszę w natchnieniu Ducha Świętego. Łaska jest to wola w miłości. Tak usłyszałam. Ale proszę księdza, to jest prawda. Duch Święty jest obecnością zmartwychwstałego Chrystusa. Tyle.
Dziękujemy. Dzięki. Pani Renato.
Serdecznie. Bóg zapłać serdecznie.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej. Jak słyszymy, też w studiu są dzieci pierwszokomunijne, a w naszej radiowej kaplicy są również ich rodzice, opiekunowie, a zatem ta pielgrzymka. Troszeczkę więcej o tej pielgrzymce, księże proboszczu.
Tak, dziękuję bardzo. Rozpoczynając swoją posługę w parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, to jest diecezja łowicka, niedaleko, same Boczki Chełmońskie są niedaleko Łowicza. Rozpoczynając tę posługę już ponad 6 lat temu, gdy radowałem się z pięknej uroczystości pierwszej komunii świętej, taka przyszła mi myśl za Bożym natchnieniem, ażeby po komunii świętej z dziećmi i ich rodzicami odbyć pielgrzymkę do Torunia. I rzeczywiście przez kilka lat udawało się szczęśliwie taką pielgrzymkę przeprowadzić według stałego programu, o tym programie za moment. Niestety minione lata z wiadomych względów przerwały tę tradycję czy ten zwyczaj, ale w tym roku po kilkuletniej przerwie powróciliśmy. Otóż przyjeżdżamy tutaj w ciągu dnia. Wcześniej to było na mszę świętą specjalnie zamówioną o godzinie 10. Dzisiaj przyjechaliśmy na mszę świętą o godzinie 12 do sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Tam dzieci w strojach pierwszokomunijnych uczestniczą w Eucharystii, czytają czytanie, śpiewają psalm, uczestniczą więc czynnie w liturgii. Następnie zwiedzamy to piękne sanktuarium, które zawsze staram się ukazać jako piękną księgę z obrazami historii biblijnej Starego i Nowego Testamentu, jak i historii naszej ojczyzny, omawiając poszczególne te piękne freski, malowidła na ścianie, na górze świątyni, czy też przy ołtarzu. Odnosząc i opowiadając krótko o naszych władcach, królach, naszych świętych, czy ludziach kultury, nauki, sztuki, naszych artystach. Potem przyjeżdżamy na Stare Miasto, zwiedzamy Toruń, te piękne zabytki. Dziś zwiedzaliśmy z przewodnikiem ubranym, jak tutaj dzieci potwierdzą, w strój kupiecki, a więc to była też taka dodatkowa atrakcja tego wyjazdu, naszej pielgrzymki. Odwiedzamy którejś z wybranych muzeów czy innych obiektów, a na koniec naszego pobytu, naszego pielgrzymowania przyjeżdżamy na audycję Szukając Słowa i dzieci, tak jak drodzy Państwo słyszeliście, drodzy słuchacze, dzieci też uczestniczą w tej audycji czynnie, czytając i śpiewając teksty z liturgii niedzielnej. Myślę, że to też piękne wydarzenie, Zapoznanie się z tym miejscem, które przecież w naszej parafii jest tak dobrze znane. Znaczy, chodzi mi tu o media, prawda, o Radio Maryja czy Telewizję Trwam. Kiedyś też właśnie zwiedzaliśmy studia Telewizji Trwam. Dziś też dzięki uprzejmości i ojca Grzegorza, i ojca Benedykta, prawda, zwiedziliśmy praktycznie każde pomieszczenie tutaj w studio.
I teraz myślę, że księże proboszczu, pora na dialog z dziećmi. W studiu jest siódemka.
Tak.
Tak więc kto rozpocznie od tego, teraz, co najciekawszego w Toruniu?
Tak. Dzieci rozpoczną tutaj. Krótko proszę się przedstawić i pozdrowić też kogo tutaj ze swoich bliskich.
Mam na imię Marysia i mam 10 lat. Chciałabym pozdrowić moją mamę, tatę i całą moją rodzinę. Wszystkich nauczycieli, wychowawców i pana dyrektora. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wiktor.
Pięknie i?
Mam na imię Kasia i mam 10 lat. Chciałabym pozdrowić moich rodziców, siostrę Olę oraz brata Kubę, dziadku Złowicza i Łaguszewa oraz całą moją rodzinę, która aktualnie słucha tej audycji. Pana dyrektora, nauczycieli ze szkoły podstawowej z Łaguszewa, pracowników szkoły oraz całą społeczność uczniowską. W szczególności chciałabym złożyć życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu dla mojej mamy z okazji dzisiejszych imienin oraz Dnia Mamy.
No świetnie, pozdrawiamy, pięknie. Dołączamy się. I?
Mam na imię Oliwia, mam 10 lat. Pozdrawiam mamę, tatę, brata, siostrę, dziadków, nauczycieli, panią Woźną, drugą panią Woźną, całą moją rodzinę, pracowników szkoły, wychowawców, pana dyrektora.
No, współpraca teraz. Podpowiadanie wskazane i dozwolone. To nie sprawdzam. Tak? No, tak nie, koniec, dobrze. I?
Mam lat 9. Jestem uczniem. Nie, dobra. Nie umiem.
Powiedz, a kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę?
Chcę pozdrowić moją mamę, tatę, całą rodzinę.
Babcie, dziadka?
Babcie, dziadka...
A pamiętasz imiona?
Babcie Danusie i dziadka Józefa.
Mhm. Kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię?
Basia.
Basia.
Mam na imię Marysia. Mam 10 lat. Pozdrawiam moją mamę, brata i całą moją rodzinę. Dziadków i wujków i ciocię.
Dziękuję i...
Mam na imię Bartek, mam lat 9, pozdrawiam mojego tatę, mamę, brata, moją całą rodzinę, nauczycielów, no i tyle.
I tyle. Teraz Bartku, musisz taką, masz misję specjalną, słyszysz? Musisz mikrofon przesunąć dla swojej koleżanki, która jest obok ciebie. O właśnie, jeszcze jest. I ty masz na imię?
Mam na imię Ola i mam 11 lat. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę, nauczycieli, moich wszystkich przyjaciół, moich dziadków i chciałabym serdeczne życzenia mojej mamie.
A mamusia ma na imię?
Ewelina.
Ewelina. Uściski dla naszych mam, prawda?
Tak, tak, dokładnie.
Oczywiście. Dziękuję bardzo i gratuluję. Poszło świetnie.
Tak. Więc, moi drodzy... Drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę, jak musi być dobra szkoła, do której chodzą tutaj dzieci przybyłe do studia, bo każde z dzieci pozdrawiało pana dyrektora, pozdrawiało nauczycieli, wszystkich pracowników, panie Woźne, także całą społeczność uczniowską. To świadczy o, tu myślę, ojciec Benedykt potwierdzi, wszystkie dzieci zgodnie też, o tym, jaka atmosfera panuje w szkole. Jaka pełna życzliwości, dobroci i jak szkoła rzeczywiście uczy.
A jakie grzeczne w ogóle te dzieci są w tym studiu,
grzeczne,
prawda?
Tak, ale chodzi mi, skoro jest szkoła tak wspominana podczas wyjazdu, prawda, poza swoje miejsce, to świadczy, że rzeczywiście dzieci bardzo sobie cenią to środowisko szkolne, co ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście jest to miejsce, jak to wielokrotnie dziękuję, gdzie jest uczona rzeczywiście, jest uczony patriotyzm, jest mowa o polskiej naszej tradycji, o naszej kulturze. Bardzo mocno się zwraca na to uwagę i tutaj za to też jestem wdzięczny. I to widać, myślę, po wypowiedziach naszych dzieci. Kończąc, ja też dołączam się do pozdrowień. Pozdrawiam swoją mamę, która też jest obecna, moją mamę, która też jest obecna razem z nami na tej pielgrzymce. Pozdrawiam w sposób szczególny dziś, w Dzień Matki, składając jej jak najlepsze swoje synowskie życzenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie Madzię Buczek, którą gościliśmy w minioną niedzielę. Dzieci na pewno pamiętają, bo wszystkie dzieci uczestniczyły we mszy świętej, w której Madzia Buczek składała przepiękne, żywe, wzruszające, ale bardzo radosne, pełne chrześcijańskiego optymizmu świadectwo swojego życia, przede wszystkim mówiąc o wartości i ważności modlitwy. Pozdrawiam Madzię i jej mamę, panią Pelagię, także składając jak najlepsze życzenia w Dniu Matki. I tak jak, moi drodzy, słyszycie, jest część tutaj naszej parafii, parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, tutaj w studio. Rodzice są niedaleko, ale też w budynku radia. Ale oczywiście pozdrawiam całą swoją parafię świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Pozdrawiam również księdza profesora Antoniego Troninę i całą wspólnotę w Żułowie. Bóg zapłać za możliwość po raz kolejny poprowadzenia audycji Szukając Słowa i dzielenia się Słowem Bożym.